Renata to wysoka blondynka. Jej włosy sięgają łopatek, a gęsta grzywka przykrywa czoło. Kiedy się uśmiecha, śmieje się jej cała twarz. Ma iskierki w oczach i indonezyjskie klapki na stopach. Lodówkę, jak przystało na podróżniczkę, ma całą w pamiątkowych magnesach.
W sumie zaczęło się od tego, że wiesz, zamarzyła mi się czarna lodówka, a później się okazało, że jest zbyt czarna.
Aha, ze smutna?
I tak wiesz, jeden, dwa i poszło.
Woda na kawę gotuje się, a ja dalej obserwuję jej mieszkanie na ostatnim piętrze kamienicy, które ma niezwykły klimat. Na każdym kroku można znaleźć pamiątki z różnych stron świata. Afrykańska podkładka pod głowę, na której miejscowi śpią, by nie popsuć misternej fryzury.
Która wygląda obłędnie i to jest drewno.
Indonezyjskie lalki wykorzystywane w Teatrze Cieni.
To są lalki z wajangolek, także to są już lalki.
I one ruszają rękoma, nogami.
One tak, rękoma głównie, tutaj też tors się unosi. Mhm.
A także kamyk, podarowany przez kobietę w Jordanii.
I to są takie małe rzeczy, które gdzieś tam pokazują mi też to, żeby pamiętać o takich drobnych rzeczach, wspomnieniach. Czasami dostaję jakieś prezenty od znajomych, tu na przykład z Ukrainy, od dzieciaków, którymi się zajmowałam. Także to są takie bardzo sentymentalne, drobne rzeczy, które no jakby cały czas są ze mną. Jak na nie patrzę, to przypominają mi się konkretni ludzie i konkretne sytuacje. Także staram się nie obrastać w rzeczy. Chociaż jak się patrzy na mieszkanie, to trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście one przez lata gdzieś tam przychodzą i często totalnie do siebie nie pasują, ale myślę, że to jestem ja też.
Szczególne miejsce zajmują instrumenty muzyczne. Podróże dla Renaty zapisują się bowiem nie tylko w obrazach, ale i w dźwiękach wspomnień.
Już niewiele tego zostało, bo harcerzom dałam. Ostatnio robiłam warsztaty.
No niewiele, cały karton widzę.
Tak, to jest akurat taka mała próbka, bo ja też bardzo fascynuję się dźwiękami różnymi. To jest tak zwany bęben szczelinowy, chociaż on nie wygląda na bęben.
To jest taka tuba bardziej.
To jest taka tuba, to jest akurat z Indonezji. Takie bębny wiszą bardzo często przy punktach takich zbiorczych w danej dzielnicy albo w danej wsi. I jak coś się dzieje, to wtedy podawany jest komunikat. I wszyscy potrafią czytać, tak? Czy coś się dzieje, czy nie dzieje, czy jest zbiórka, a może gdzieś się pali. Także ten system komunikacji przez kulkul jest w dalszym ciągu wykorzystywany. I to jest bardzo ciekawe, że w momencie, kiedy mamy dostęp do komórek, prawda, i tak dalej, my dostajemy alerty w ramach SMS-ów, a tam w dalszym ciągu wykorzystuje się właśnie bębny szczelinowy. To akurat jest pamiątka z regionu Himalajów. To są takie bębenki wykorzystywane w Nepalu. Także trochę tego jest. Ja urodziłam się w Pucku i zawsze mieliśmy duży kontakt z różnymi kulturami, z różnymi osobami, które przybywają z różnych krajów. Nasza miejscowość skupiała się przede wszystkim na sportach międzynarodowych, wodnych. Dla mnie zupełnie normalne było to, że przynajmniej w tym czasie z zawodów, wakacji, mnóstwo osób z naprawdę z różnych stron świata przyjeżdża. Dla mnie to było zupełnie normalne, że świat jest zróżnicowany. Tak? Ja dopiero później odkryłam, że tak nie wszyscy mają i w jakiś sposób też byłam uprzywilejowana. Ja też bardzo szybko poprosiłam rodziców o to, że chciałabym uczyć się w szkole muzycznej. Jeszcze będąc w przedszkolu, bo ja jestem dosyć uparta, jak to mówi moja mama, za tatusiem, postanowiłam, że chcę iść do szkoły muzycznej, że bardzo mi się podoba taniec ludowy i tak dalej, i tak dalej. No i w wieku 6 lat poszłam na egzaminy, dostałam się. Tańcząc w zespole odkrywałam świat. Przez Rosję, Niemcy jeździliśmy bardzo często i ja jeszcze w Leningradzie bywałam, także... Ale tak, to były te czasy i myślę, że to były takie rzeczywiście początki takiego otwarcia się nie tylko na inność, ale też właśnie wyjeżdżania i poznawanie tej inności po prostu w miejscach, w których ona funkcjonuje. Ta pasja podróżowania, jak się okazało, to ona gdzieś tam jest zaszczepiona w rodzinie, bo rzeczywiście połowę rodziny zawsze gdzieś coś nosi i nie możemy usiedzieć na miejscu. Druga połowa raczej jest taka domatorska i tylko Kaszuby, tylko dom. A ta druga część po prostu cały czas gdzieś się rozjeżdża, nie usiedzi na miejscu ani przez chwilę. Wszyscy w rodzinie mówią, to już się dawno, dawno temu zaczęło od Michała. Właśnie nie pamiętam dokładnie, w których latach żył, ale to była taka postać. Rzeczywiście nie tylko był animatorem lokalnej społeczności, ale też cały czas gdzieś podróżował. Oczywiście w miarę możliwości na tamte czasy były to bliższe podróże. Jeden z moich wujków napisał książkę o nim, Józef Cejnowa, który był, bo już niestety nie żyje, poetą kaszubskim i też właśnie spisywał różne losy rodzinne. Miał taką misję, żeby zapisywać różne rzeczy.
Marcin, jego czasy, powieść z lat 1870-1925, czyli przełom XIX i XX wieku.
Tak, także nie Michał, a Marcin. No, po tych Kaszubach wędrował, to tu, to tam. Był też bardzo kreatywny, a to się przebierał na przykład i szedł przez wieś przebrany, albo go nosili też na przykład, żeby przenieść po wsi, także dużo, dużo się działo.
Mimo, że w domu Renaty mieszają się różne style, od Afryki po Azję, to najważniejsze miejsce zajmuje kaszubska sztuka ludowa. Widać, że to ona w dużej mierze wypełnia jej serce.
Moja lokalna tożsamość jest na pewno bardzo mocno ugruntowana. Ja zawsze mówię, że jestem z Pucka, ale mieszkam w Toruniu. I rzeczywiście tak jest, że a tym bardziej jak jestem starsza, to też więcej sentymentów gdzieś tam się pojawia. No i ta kaszubszczyzna rzeczywiście silnie jest we mnie zakorzeniona i nawet jak jeżdżę po świecie, to też zawsze akcentuję, że jestem z Kaszub i to jest północna część Polski. Także zawsze dodam, że jednak ta Polska też jest zróżnicowana i czuję się przede wszystkim Kaszubką, a dopiero później też inne tożsamości się pojawiają. Przepraszam Toruń, ale ja chyba nigdy się nie poczułam torunianką. Tutaj mieszkam, pracuję, to też jest moje miejsce, niemniej jednak nigdy nie nazywałam siebie torunianką. Dostałam się na studia na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, na etnologię i antropologię kulturową. No i tak zostałam. Bardzo szybko, bo już po drugim roku wyjechałam do Indonezji. Także no to takie szwendactwo gdzieś tam też mnie dopadło tutaj w Toruniu, bo rzeczywiście bardzo szybko wyjechałam, tam mieszkałam przez jakiś czas, później wracałam do Polski, żeby skończyć studia, ale w międzyczasie też wyjeżdżałam i robiłam badania terenowe, głównie w Indonezji, w różnych częściach. No i rzeczywiście te podróże, one zawsze były połączone z czymś jeszcze. To były badania terenowe, albo rozeznanie w terenie, albo wyjazd połączony ze szkołą letnią na przykład, żeby się czegoś jeszcze douczyć. Także ta chęć poznawania świata zawsze mi towarzyszy. Też bardzo dobrze się czuję w środowiskach wielokulturowych. I to, że mogę wykorzystać swoje umiejętności jako etnolożki właśnie w pracy, czy to z turystami, czy w pracy w fundacji, to jest coś, co mnie rzeczywiście nakręca. Niektórzy zarzucają mi to, że pracuję za granicą, a przecież w Polsce jest tyle do zrobienia. A ja wychodzę z założenia, że każdy z nas ma swoje indywidualne umiejętności, jakieś takie właśnie dary, które powinno się pielęgnować i wykorzystywać w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Ja akurat koncentruję się na pracy w środowiskach wielokulturowych. To mi wychodzi bardzo dobrze. Koordynacja projektów międzynarodowych też wychodzi mi bardzo dobrze. Także wykorzystuję te swoje umiejętności właśnie w świecie.
Co one tu mówią?
We should do our best.
Czyli, że życzą wszystkiego dobrego dzieciakom z Polski.
Tak.
Renata niedawno wróciła z Ugandy, gdzie między innymi zrealizowała projekt łączący dzieci stamtąd z przedszkolakami z Torunia. Pomagała też kobietom zmagającym się z ubóstwem menstruacyjnym.
Skąd Uganda? W grudniu 2024 roku powinnam wyjechać do Wietnamu i prowadzić grupę przez Wietnam, Laos, Kambodżę. Niemniej jednak tak się potoczyły losy, że biuro turystyczne, z którym współpracuję, wysłało mnie do Ugandy. I nie do końca chyba byłam przygotowana na Ugandę i Rwandę. O ile o Rwandzie wiedziałam bardzo dużo, bo też mam sąsiada z Rwandy, tutaj współpracujemy z Mugabo, chociażby w Fundacji Verda, tak o Ugandzie wiedziałam tylko tyle, że jest i że mieszkają tam super ludzie, bo mieliśmy wolontariuszy z Ugandy. No i w tym grudniu pojechałam, przepadłam totalnie. Uganda zachwyciła mnie w całości. Nie jest to łatwy kraj do przebywania. Niemniej jednak no wszystko mnie tam zachwyciło. Ludzie, przyroda. Postanowiłam kontynuować tą moją jeszcze wtedy, nie wiem, taką nieopierzoną chyba miłość. Miłość od pierwszego wejrzenia na pewno. Też zauważyłam pewne realne problemy, które tam występują. I jak się okazało, jeden z przewodników działał już we własnym zakresie w kontekście pomagania lokalnej społeczności. Tak od słowa do słowa rozmawialiśmy, dlaczego nie moglibyśmy połączyć sił i zrobić czegoś razem. Tak się też zadziało, także od czasu, kiedy wróciłam w styczniu już tego roku do Polski, to byliśmy cały czas w kontakcie, bo ja wychodzę z założenia, że oczywiście my z Polski możemy robić projekty międzynarodowe, ale to, co jest najważniejsze, to potrzebujemy osób, które są tam na miejscu, znają realia i są w stanie pracować tam, a nie tylko przyjeżdżać i sprawdzać, czy wszystko jest okej. Jak wróciłam w styczniu, to buzia mi się nie zamykała i miałam wrażenie, że ja cały czas w ogóle jestem w Ugandzie i tak zarażałam kolejne osoby tematem i między innymi do współpracy włączyła się Fundacja Alternatywna, tutaj Agnieszka Rogaszewska przede wszystkim, która no, zajmuje się na co dzień tkaninami i tworzeniem różnych rzeczy i tak od słowa do słowa wymyśliłyśmy akcję społecznego szycia podpasek wielokrotnego użytku dla kobiet i dziewczynek w Ugandzie.
Aniu, czy ty kroisz?
Tak, trzeba więcej alek czy lesek?
Wiesz co, chyba tych większych, nie? Możemy spróbować trochę.
Dobrze. Tak, chyba elek sporo już jest.
Wycinam elki.
Dobrze. Mamy społeczne szycie. Chcemy wesprzeć kobiety i dziewczynki w Ugandzie w podpaski wielorazowego użycia. Myślę, że będą służyć kobietom w Ugandzie. One od razu jadą, więc będą testowane i zobaczymy, jak to będzie wyglądać.
Krój fajny, który Agnieszka przygotowała, także wszystko sprawnie idzie.
Dla mnie jest osobiście bardzo ważne to takie połączenie, taka więź też emocjonalna, tak? Bo cały czas w głowie jest ta myśl o tych kobietach, które są na drugim końcu świata, tak? Które będą tego używały, które tego potrzebują.
No ja jeszcze pamiętam czasy, w których prawda, trzeba było czekać w długich kolejkach po środki opatrunkowe. Pamiętam czasy, w których no taki problem też miałyśmy, tak? Może nie z biedy, ale z powodów braku takich środków, więc mogę sobie wyobrazić brak środków higienicznych w tej chwili w innych krajach.
Więc jeśli można pomóc, jeżeli ma się jakiekolwiek umiejętności, bo czy to krojenie materiału, czy właśnie szycie, no to jak najbardziej trzeba pomagać.
Ja od razu jak przyjechałam, to wylądowałam jakoś po godzinie 11 i już po 12 byłam w pracy, także to nie było łatwo. Założenie było takie, że pracujemy od rana do wieczora. Ja też spałam bardzo lokalnie. Dziewczyny, z którymi się spotykałyśmy na początku, to jak się przedstawiały, to ja naprawdę nie słyszałam nic. Tak, wszystko się działo gdzieś tam pod nosem i było mi trudno nawiązać jakiś kontakt, a już końcówka to były po prostu przytulasy, uśmiechy, pozowanie do zdjęć, także też takie małe sukcesy, że się otwierały. Dziewczyny opowiadały o tym, czego się obawiają. Przede wszystkim, oczywiście, to była kwestia związana z miesiączkowaniem. Przekazałyśmy podpaski wielokrotnego użytku. Jak się okazało, dla dziewczyn to było odkrywcze, że można coś takiego zrobić, tak? Bo one na co dzień, jeżeli mają miesiączkę, to używają starych ubrań na przykład, tak? Albo nie używają niczego i po prostu nie idą do szkoły, siedzą w domu przez 5 dni. Także następny krok to chciałybyśmy na pewno pokazać, jak można takie podpaski wykonywać samemu. Także czasami niewiele trzeba, żeby zmienić czyjeś, może to jest górnolotne, ale też życie, prawda, no bo nie chodzą do szkoły, czyli to jest około 5 dni każdego miesiąca, w skali roku naprawdę tych dni jest bardzo dużo, no i to jest ze szkodą dla nich samych, tak, bo nie są w stanie nadrobić zajęć z matematyki czy innych. Ale z drugiej strony też zgłaszały dużą obawę przed tym, że jak skończą szkołę podstawową, to wtedy dziewczynki są w wieku mniej więcej 14-16 lat, to obawiają się, że rodzice nie opłacą im kolejnych etapów edukacji, a co za tym idzie, to jest moment, kiedy będą musiały wyjść za mąż. I teoretycznie nie jest to zgodne z prawem, tak, że 14-latka czy 16-latka wychodzi za mąż, niemniej jednak tak się dzieje. Chcemy te pieniądze zebrać, przynajmniej dla dziewczyn, w których rzeczywiście jest to zagrożenie. Czasami w szkole takiej nieprywatnej, to czasami czesne to jest około 200 zł na 3 miesiące, także to nie jest jakiś wielki majątek. Mnie samej udało się wysłać jedną dziewczynkę do szkoły z internatem, bo to jest też rozwiązanie, też bardzo ważne. Są pod opieką dobrą, nie wracają do domu, gdzie muszą zajmować się na przykład młodszym rodzeństwem itd., itd. Ale w tej chwili Maria Roza jest już w szkole z internatem, także mam takie poczucie, że przynajmniej jakiś mały krok do zmiany został wykonany i wierzę, że jest jej tam dobrze.
Renata ma w telefonie setki zdjęć z Ugandy. Na nich dzieci, którym planuje pomóc, i kobiety, z którymi się zaprzyjaźniła. Ma też filmy, które wywołują uśmiech na jej twarzy.
O, tu są na przykład moje próby gotowania chleb w jajku.
No, coś tam się, na pewno widzę, że para leci.
Znaczy dodam, że oczywiście na filmiku jestem ja i ten wielki gar plus ogień, wszystko mi się przypala, ale to czego nie widać to jest po prostu chyba z 10 osób, które mnie nagrywają, także. Ale wszystkim smakowało, także to jest najważniejsze, ja tej wersji się trzymam, w ogóle nie będę tutaj rozpaczać i rozkminiać co, kto i jak. Byłam w takich miejscach, które wydawało mi się, że już nie istnieją. Jako antropolożka kultury, jak słyszałam, że ktoś opowiada, że byłem pierwszym białym, który wkroczył do wioski i tak dalej. Sobie pomyślałam, że to jest po prostu niemożliwe. Ale jednak tak się zdarzyło i ja byłam na początku trochę oszołomiona, bo rzeczywiście w regionie Ruchu Murowy, jak docieraliśmy do różnych wiosek, to po pierwsze dzieci na mój widok płakały. Po drugie, starszyzna podchodziła do mnie i prosiła, żebym przyszła do nich do domu, bo jeszcze nigdy żaden biały człowiek nie był u nich w wiosce. Podkreślała, że dzieje się historia. I ja rzeczywiście na początku nie mogłam się odnaleźć w tej sytuacji, bo nie było moim celem jakby robienie sensacji w wioskach, tylko rzeczywiście taka praca u podstaw. Początkowo też występowałam jako mżungu z Ameryki, no bo nikt nie wiedział, gdzie jest Polska. Później już dostałam swoje lokalne imię, także było łatwiej. Nazywam się teraz Atamba. Także zadziała się historia, w moim życiu na pewno też, bo takie doświadczenie spotkania z lokalnością to jest też jakiś przywilej. Ja sobie zdaję sprawę, że byłam w sytuacji absolutnie wyjątkowej. Oczywiście też musiałam się napracować, bo to nie jest tak, że tylko teren przyjeżdża pani mżungu z Ameryki, wychodzi w teren, wszystko ma zagospodarowane. Nic bardziej mylnego, bo ja oczywiście mam też taki charakter, że chciałam dać coś od siebie. Przywiozłam ileś tam rzeczy też z Polski, smakołyków i tak dalej. No niemniej jednak wymyśliłam sobie, dobrze, to w takim razie zrobię dla wszystkich śniadanie. No i jakoś nie przemyślałam tej sytuacji, bo okazało się, okej, śniadanie, ale z czego i co? Także jeden z lokalnych liderów zabrał mnie do miasteczka, które miało może z 5 domów, nie więcej. Zaprowadził mnie do lokalnych sklepów, a tam okazało się, że są pomidory i cebula. To jak szalona biegałam od sklepiku do sklepiku i wymyśliłam, dobrze, znalazłam jakiś w ogóle słodki chleb, wyszarpałam prawie jajka i stwierdziłam, zrobię chleb w jajku. Polskie danie jak najbardziej na śniadanie, do tego pomidory z cebulką, także wszystko się zgadza. No ale okazało się rano, że ja za bardzo nie mam patelni, bo tam nie było nigdzie patelni w całej wsi. Także dostałam jakiś gar aluminiowy. Czako to jest takie miejsce gliniane, gdzie rozpala się ogień i ten garnek gliniany na ten ogień musiałam postawić. No i jest kilka dowodów, że tak powiem, prawie, że mojej porażki, bo oczywiście pół wsi nie wiadomo skąd się wszyscy brali tego poranka. Tak niby przechodzili obok tej kuchni, gdzie ja gotowałam. Czułam się bardzo zestresowana, kiedy wszystko mi się przyklejało w tym garze. Także przynajmniej w Ruchu Morą wszyscy są przekonani, że w Polsce jemy takie śniadanie.
Tam żungla z Ameryki zyskała sympatię lokalnych mieszkańców nie tylko gotując, ale także ucząc się podstaw ich języka oraz wskazując nowe możliwości kobietom, które będą plotły tradycyjne kosze jako pamiątki dla turystów. To, co szczególnie cieszy Renatę, to nić porozumienia, która połączyła dzieci z obu krajów podczas rozmowy online.
To było absolutnie niezwykłe spotkanie, bo dzieciaki z Leśnego Ludka zebrały kolorowanki, kredki i tym podobne przybory szkolne dla właśnie swoich przyszłych kolegów, koleżanek w Ugandzie i to zawiozłam. Ale mam wrażenie, że poza właśnie tym takim materialnym wymianą, to spotkanie było niezwykłe, bo dzieciaki zadawały sobie pytania, takie uwrażliwianie siebie nawzajem, że ktoś inaczej wygląda, ale tak naprawdę też lubi lody albo lubi się bawić, bo też dochodziliśmy do takich wniosków, dzieciaki pytały, czy też w Ugandzie lubicie się bawić na przykład? Od owoców przez właśnie to, jak spędzają wolny czas i okazało się, że dzieci są po prostu dziećmi i to było świetne.
A to jest ten filmik z przedszkola, tak?
Tak, tak. On jest już zedytowany, całe przedszkole jest.
Machają dzieciaki flagami. Tak. A tu Uganda. Tak, dzieci siedzą przed komputerami, patrzą.
Tak.
Szczera radość na tych filmikach.
Tak. Podróże dają mi to, że mam takie bogactwo w sobie, którego nikt mi nie odbierze. Doświadczeń, wspomnień, tego w jaki sposób pojmuję świat, jak go rozumiem. Czasami jest to trudne, bo rzeczywiście te różnice kulturowe są tak duże, że czasami też muszę zrobić krok do tyłu, pomyśleć, nie oceniać, muszę ochłonąć, powiedzieć, no tak, oni myślą troszeczkę inaczej, ja funkcjonuję w innej czasoprzestrzeni, i gdzieś tam znaleźć ten punkt wspólny. I to, czego nauczyłam się podróżując przede wszystkim, to takiej akceptacji inności, że ktoś może myśleć inaczej i takiej, no też trochę pokory, ja wiem, że to jest duże słowo, ale na pewno pokory i takiej umiejętności znajdowania siebie gdzieś po środku, kompromisy. Też jest zasada podróżowania i w ogóle poznawania innych krajów, innych kultur, że na początku de facto my poznajemy najpierw siebie, bo sobie uświadamiamy w kontekście innej kultury, że to my też jesteśmy inni. Bo jak funkcjonujemy w takim świecie codziennym, nie wiem, toruńskim, puckim, polskim, to dużo rzeczy nam się wydaje takich oczywistych, prawda? Jakby nie myślimy, nie mamy żadnej refleksji, z której strony zaczynamy się całować na powitanie, prawda? Czy z prawej, czy z lewej. No i właśnie pewne rzeczy sobie uświadamiamy dopiero w konfrontacji z innością. Im częściej wyjeżdżam, tym bardziej się cieszę, że urodziłam się w Polsce. Jakkolwiek to zabrzmi, ale rzeczywiście tak jest, bo chociażby właśnie edukacja. Wszyscy się dziwią, że my w Polsce możemy studiować za darmo, że dzieci chodzą do szkoły podstawowej, też rodzice nie muszą za tą edukację płacić. To jest ogromne ułatwienie funkcjonowania w ogóle takiego na co dzień. Dostęp do służby zdrowia, tak? Albo też przy okazji ostatniej podróży do Ugandy. Funkcjonowałam bez dostępu do wody bieżącej na przykład, tak? Co chwilę prąd się wyłączał i później wracam do siebie, do domu, chociażby mam światło, prawda? I sobie uświadamiam, że jest nam łatwiej tutaj. A przy okazji właśnie wielu takich podróży i też mieszkania w różnych miejscach na świecie, to ja mam wrażenie, że w wielu miejscach mam też już tą drugą, trzecią, czwartą rodzinę. Także tak jak jest w przypadku Indonezji, ja wracam do siebie.
Dużo te podróże dają, wiadomo. Nawet nowe rodziny, tak jak mówiłaś, w innych krajach. Ale coś odbierają?
Czy odbierają? To jest bardzo ciekawe i trudne pytanie. Chyba nigdy o tym tak nie myślałam. Dla mnie to jest bardzo dobra równowaga, wyjazdy i bycie tutaj w Polsce. Chociaż czasami rzeczywiście brakuje mi takich momentów, takiej swobody, nie wiem, spotkania się czy to z siostrami, czy z przyjaciółkami, bo my wszystko musimy zaplanować.
Nie brakuje ci czasem domu, takiego miejsca, że po prostu jesteś, sobie siedzisz z książką, nie wiem, oglądasz telewizję, cokolwiek, masz znajomych, przyjaciół, takie ustabilizowane życie?
Czasami brakuje, chociaż tych najbliższych mam tutaj w Toruniu, czy właśnie w Pucku, czy w Warszawie. I jak przyjeżdżam, to mam wrażenie, że właśnie ci najbliżsi dają mi taką namiastkę domu i mimo tego, że jestem krótko, to ten czas jest intensywny i to nawet nie chodzi o ilość, ale o jakość czasu, który spędzamy ze sobą. Czasami mam z tyłu głowy taką myśl, że to na pewno nie będzie do końca życia, bo też fizycznie czasami jestem po prostu zmęczona, ale ja to lubię, bo mam wrażenie, że każdy wyjazd mnie w jakiś sposób napędza.
A nie brakuje ci takiego na przykład, że wracasz do domu codziennie, jest tu właśnie mąż, pies, nie wiem, kot, gromadka dzieci?
Nie, zdecydowanie nie. Kiedy pracowałam przez wiele lat jako wykładowczyni w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej, byłam tak zmęczona, że z zazdrością patrzyłam na te koleżanki z piętra, które jak odwiedziłam jedną w pokoju, a ona po prostu po 16 robiła pierogi. Ja stwierdziłam, Boże, ja też tak chcę. No i spróbowałam takiej pracy od 8 do 16, ale stwierdziłam, że to totalnie nie dla mnie. Ja wiedziałam, że ja nigdy nie będę panią domu, która gotuje obiadki i prasuje koszulę mężowi. To jakby było wiadomo od początku.
Partner nie ma nigdy żadnych takich uwag tutaj, weź Renata się trochę ustabilizuj?
No nie, jakby były, to pewnie nie bylibyśmy razem. Ja pochodzę z Pucka, gdzie mieliśmy marynarzy. Ja akurat jestem szczęściarą, bo wyjeżdżam do pracy maksymalnie do 3 tygodni, ale marynarze wypływali w morze do pół roku, 3 miesiące. Także ludzie pracują w różnych miejscach, wyjeżdżają, wracają i się wspierają. Ja zawsze twierdziłam, że u nas funkcjonuje matriarchat w rodzinie. Coś w tym jest, że my raczej stawiałyśmy na siebie, na swój rozwój. Czego nam potrzeba, to na pewno takiej akceptacji, że ten świat może wyglądać inaczej i nie tylko mężczyzna może być marynarzem.
Nie myślisz na razie, żeby tak założyć taką klasyczną rodzinę osiadłą, właśnie mówię, dzieci, pies, dom, mąż, praca od 8 do 16?
To nie jestem ja, po prostu. Mogłabym się zmęczyć bardzo, bardzo szybko. To zdecydowanie nie jestem ja.